Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś gościmy byłego ministra obrony narodowej, profesora Romualda Szeremietiego. Dzień dobry, witam serdecznie na naszej antenie, panie profesorze.
No witam Wielkopolskę, Lesztem w szczególności.
No, skoro tak pan wyróżnia, to w takim razie w tamtą stronę ukłony szczególne. Przed programem zajrzałem sobie na pańskie konto twitterowe. Widzę, nas pan częstuje Owidiuszem, zdaniem kropla drąży skałę. Nie siłą, lecz ciągłym spadaniem. Jak rozumiem, to się odnosi do działań trochę Rosji na arenie międzynarodowej. Ja znalazłem inny cytat z Owidiusza i pewnie też pasuje do tej rozmowy na rozpoczęcie. Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły wskutek zwłoki. No więc zapytam, czy międzynarodowa społeczność reaguje adekwatnie na to, co ostatnio robi Rosja?
Chodzi panu, czy w związku z tym, co robi Rosja, już tylko zwłoki zostały.
No, taki scenariusz niektórzy wieszczą. Mam nadzieję, że aż tak jeszcze źle nie jest.
Nie, na szczęście nie. Tak oczywiście nie jest. Dlatego, że ambitne bardzo plany, które ma Rosja, są trudne do zrealizowania, ponieważ Rosja poza atomowymi rakietami nie dysponuje potencjałem, który mogłaby w sposób siłowy takie swoje zamiary przeprowadzić.
Ładne mi tylko, takie w cudzysłowie, panie profesorze.
No tak, ale to jak wszyscy wiemy, broń atomowa to jest taka broń ostatniej szansy.
Najbardziej defensywna broń świata, niektórzy mówią.
Po której już nic nie zostanie, więc dlatego nikt też jej nie chce używać. Nawet w największej desperacji. Już przerobiliśmy te sytuacje w czasach, kiedy istniała zimna wojna. No właśnie dlatego wojna między Zachodem a Wschodem, czy Wschodem a Zachodem, jak to nie wybuchła, ponieważ były te piguły atomowe, które odstraszały.
I był Oleg Pienkowski, którego niedawno przypominaliśmy, który przekazał informację.
No i pułkowniek Kukliński, czy generał Kukliński.
Przede wszystkim, dokładnie tak. Wróćmy do tej naszej rzeczywistości. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zwołał spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji, Węgier. To jest dobry krok. Oczywiście chodzi o działania Rosji, bo temat był jeden jedyny. Rosja i to, co ostatnio robi na arenie międzynarodowej.
No tak, to sytuacja po prostu jest tego rodzaju, że Rosja chce koniecznie, strasznie chce wrócić na pozycję supermocarstwa światowego, czym była za czasów carów i czym była za czasów Związku Sowieckiego. Prezydent Putin ma taki ambitny zamiar. No i jeżeli spojrzymy na mapę i zobaczymy, w którym miejscu i gdzie mogłaby Rosja budować swoje imperialne przestrzenie, no to tak, spoglądając na wschód, tam jest Pacyfik, a za Pacyfikiem Stany Zjednoczone na Alasce.
Czyli nie bardzo?
Nie bardzo. Na południowy wschód, no to są Chiny.
Również
więc też lepiej tam nie włazić. Na południowy zachód, no to jest Islam z Turcją na czele. Więc też powiedziałbym cienko. No zostaje w związku z tym Zachód, a więc nasza Europa Środkowa i ewentualnie pomocniczo przejmowanie Arktyki. Tutaj też Rosja wyraża swoje zainteresowanie, jak wiadomo. No i tutaj się zaczynają się właśnie te wszystkie komplikacje. Mianowicie nie mając dość sił, aby tutaj rozegrać coś na swoją korzyść szybko przy pomocy jakiegoś marszu wyzwoleńczego, jak to Rosjanie mieli w zwyczaju. No Rosja po prostu wyszarpuje kawałek po kawałku te tereny, które jej zdaniem jej się należą, a które no teraz czasowo nie wiadomo dlaczego nazywają się jakąś Ukrainą, Białorusią czy Prybałtyką. No a ponieważ jest to powiedzenie znane rosyjskie, kurica nie ptica, Polska nie zagranica, to jest bardzo popularne tak w Rosji. Natomiast jest drugie jeszcze, co zauważają rosyjscy geopolitycy, spotkałem się z tym kilka razy, czytając tam takie różne prace, że Imperium Rosyjskie istnieje wtedy, kiedy Warszawa jest pod panowaniem Rosjan.
A, czyli to jest dla nich taki zwornik, jak rozumiem. Tak, dopiero wtedy czują, że to jest
sygnał i znak.
Wilk jest syty, tak? W tym momencie.
Tak, że my już magucie jego cudactwa.
No tak, ale na szczęście dochodzi to, o czym pan mówił na początku, czyli ta niemożność działań. Tak. Ale można robić różne niemiłe psikusy.
Na przykład... i tutaj jest, i na czym polega niebezpieczeństwo? Otóż niebezpieczeństwo polega na tym, że ja to robię takie porównanie, ciągle mówię, że prezydent Putin przypomina trochę chłopca bawiącego się zapałkami, bo ma w ręku pudełeczko zapałek, no i wśród tych te zapałki sobie wyciąga i po jednej zapala, cieszy się bardzo, tak, wszyscy dookoła się boją, żeby pożar nie wybuchł, ale pewnego dnia może on wyciągnąć zapałkę atomową.
Albo małą zapałkę, no, która zapali fiankę.
Która zapali fiankę i chałupa
spłonie. I od niej zajmie się cały...
Tak,
no. To jest realne pańskim zdaniem. No, na razie to mamy taką zapałkę w postaci wybuchu w tym nieszczęsnym składzie z amunicją w Czechach. Między innymi o tym wczoraj rozmawiano. Tak. No to jest dosyć gruba sprawa.
To jest gruba sprawa i to jest dowód na to, że agresja rosyjska wcale nie musi wyrażać się w tym, że pierwsza gwardia pancerna zgrupowana w okolicach Smoleńska znowu będzie chciała stacjonować w Niemczech i ruszy na zachód, tylko że na przykład będą się pojawiały uderzenia, o których zresztą prezydent Putin w swoim ostatnim przemówieniu mówił, asymetryczne. Mhm. Bo cóż to jest ta asymetria? Asymetria to są po prostu różne formy działań nieregularnych, które kiedyś nazywano działaniami partyzanckimi, które były wykorzystywane przez tych, którzy zostali już podbici.
Aha, a teraz jest to odwrócenie, jak rozumiem, tak?
To była z definicji jakby akcja defensywna, a Rosja uczyniła z tego operację ofensywną, możliwości ofensywne. Przyciszyła to, zajmując Krym. Jak pamiętamy, wtedy pojawili się ni z tego, ni z owego jacyś nieoznakowani żołnierze, no, tak zwane zielone ludziki. I wszyscy dziwili się, co to jest. Prezydent Putin mówił, że Rosja nie ma z tym nic wspólnego, bo każdy może sobie kupić mundur w tam sklepiku, prawda, i udawać sołdata.
I precyzyjne pociski naprowadzające również można kupić zapewne w mniejszej żabce.
W pierwszym uniwermagu, oczywiście.
Panie profesorze, Czechy odpowiadają wydaleniem najpierw 18, potem kolejnych 60 pracowników ambasady. Tak trzeba grać z Rosją?
Tak trzeba grać. To znaczy jestem, muszę powiedzieć, zdziwiony podwójnie. Jestem zdziwiony, że Czechy stać było na tego typu akcje i cieszę się, że Trójmorze tutaj Czechy w tym zakresie wspiera. I dziwię się, że Rosja wykonała coś takiego na terenie Czech, gdzie nigdy jakichś specjalnych nastrojów wrogich wobec Rosji nie było.
Ja bym powiedział, że prezydent Zeman to wręcz jest taki mocno prorosyjski, zresztą on
no właśnie,
cały czas
tak się, tak się mówiło, ale oczywiście wszystko można, tam różne rzeczy można snuć, ale w takich sytuacjach krańcowych, ekstremalnych, kiedy kwestia jest dotyczy interesu własnego państwa, ujawnia się, kto kim jest. No i wydaje mi się tutaj, że i prezydent, no i rząd Czech, no i parlament, i opozycja, przepraszam, wszyscy chyba zajęli takie same stanowisko, to znaczy niewątpliwie mają na względzie po pierwsze interes narodowy państwa czeszkiego. No uczyć się i jeszcze raz się uczyć, jak mówił towarzysz Lenin.
My to wzmocniliśmy teraz tym wspólnym oświadczeniem Grupy Wyszehradzkiej. To jest na razie wojna piwna, tak trochę można powiedzieć, bo Rosja grozi tym, że na przykład przestanie importować piwo z Czech.
No tak, to... przestała importować gruzińskie wino. Tak, no to są tego typu...
Co z punktu widzenia Gruzji to jest wstrząs, bo to jest przecież własna dziedzina.
My kupujemy. Ja na przykład mi ręce co dwa tygodnie
to może nie w tej rozmowie ustawa o wychowaniu w trzeźwości jednak nas obowiązuje.
Panie profesorze, nie można łupić.
To błyskawicznie zmieniam temat z tej wojny piwnej na Ukrainę, bo tam jest o wiele poważniej mimo wszystko.
Poważnie,
bo najpierw Putin zwołuje manewry ogromne, potem odwołuje. To jest takie bawienie się drabiną eskalacyjną.
Nie. No, pojawiła się nowa sytuacja międzynarodowa, mianowicie na czele Stanów Zjednoczonych, a więc tego głównego państwa, które kontroluje Rosję, pojawił się nowy prezydent. I w moim przekonaniu, po pierwsze, Putin postanowił sprawdzić, na ile można sobie pozwolić przy tym nowym prezydencie, a ponieważ liczył, że będzie mógł pozwolić sobie na dużo, dużo więcej niż zwykle, no to zgromadził wojsko, żeby po prostu nie tracić czasu. No ale akcja okazała się być jednak nie taka, jak chyba planowano, zamyślano na Kremlu. W związku z tym będzie się teraz cofał, chociaż ja jeszcze nie kończę, powiedziałbym, tych zastanowień nad tym, co Rosja może zrobić. Bo ja od początku mówiłem, że po pierwsze, że Rosja nie zdecyduje się na jakąś wojnę z Ukrainą, ale może zdecydować się na wyrwanie kolejnego kawałka terytorium Ukrainy.
A to nie będzie tam już jest... podpalenie tej firanki wtedy, o której mówiliśmy?
Tak. No może być oczywiście, tak, bo to nigdy nie wiadomo, co się od czego zajmie.
A co pański strategiczny nos mówi, i wykładowca akademickiego, który zajmuje się grą sztuką wojenną, czy... to jest rzeczywiście tak, że Putin zrobił sprawdzam i to był test, czy grozi nam coś większego? No to jest oczywiście futurystyka, ale pan, poproszę, żeby pan się tym trochę pobawił.
No to lepiej się tym nie bawić.
No tak, jak zapałkami zresztą.
Tak, to znaczy ja sądzę, że to jest tylko test. Sądzę, że, znaczy to, ja traktuję Putina bardzo poważnie. Ja uważam, że to jest człowiek, który myśli bardzo racjonalnie i dokładnie sprawdza, wie czym dysponuje, jakie ma aktywa w ręku i dokładnie sprawdza, jaki ruch może wykonać. Także mówię, jeżeli wojna wybuchnie, bo tego wykluczyć niestety nie można, to będzie to tylko jakiś nieszczęśliwy zbieg wydarzeń.
Czyli teraz... Tak?
Pamiętajmy, że pierwsza wojna światowa wybuchła, też nikt jej nie chciał.
A tak, faktycznie. A potem taki łańcuszek nastąpił, którego już chyba...
Tak. Zapisała się księcia Ferdynanda i tak dalej, i tak dalej.
Ale ja rozumiem, tak, że pan nas mimo wszystko uspokaja, bo to pytanie, czy będzie wojna, to znaczy, która tak pobrzmiewa historią?
Ja jak każdy człowiek chciałby, no żeby wszystko biegło według... No, żeby podejmowano pewne racjonalne decyzje i liczono się z faktami. No i w związku z tym...
Fakty na razie przemawiają na korzyść tej teorii, że nie będzie.
Tak, na tej teorii, że nie będzie wojny.
Bardzo krótko jeszcze Polska w tej sytuacji, bo to zawsze jest pytanie, no na razie przewodzimy Grupie Wyszehradzkiej i jak my możemy tutaj tak na bieżąco reagować na te rosyjskie poczynania, na to sprawdzam, o którym mówimy.
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o ten wymiar geostrategiczny, czy może raczej geopolityczny, bo w tym aspekt wojskowy to załatwia NATO. No to wydaje mi się, że postępujemy to jak trzeba. To znaczy usiłujemy zbudować tę wspólnotę Trójmorza.
Mhm. Czyli taką przeciwwagę pewną.
Tak, no przede wszystkim tutaj, jeżeli udałoby się taką wspólnotę stworzyć tutaj w tym rejonie, no to Rosja już nie miałaby żadnego ruchu na zachód. I to jest ważne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Ja cały czas też podkreślam, że Polska jako ten największy tutaj państwo na flance wschodniej NATO, jako największy potencjał, na nas tu spoczywa główna odpowiedzialność. Musi zadbać przede wszystkim o własną obronność, ponieważ tylko gwarantując pełni bezpieczeństwo własnemu państwu, możemy być podmiotem do jakiejś szerszej akcji politycznej, jeżeli idzie o cały region.
I tu
jeżeli
stawiam
natomiast
kropkę.
Będziemy wisieli na klamce cudzej, no to jak ten ktoś nam tę klamkę zabierze, prawda, no to zdaniemy się w sytuacji beznadziejnej. Więc to tutaj tylko o tym mówię.
I tą konkluzję musimy dzisiaj zakończyć. Niestety czas nasz dobiegł końca, a pewnie wydarzenia, miejmy nadzieję, potoczą się w kierunku tym pokojowym. Profesor Romuald Szeremietiew, były szef resortu obrony narodowej, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Kłaniam się, dobrego dnia, dobrego tygodnia życzę panu i państwu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.